Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Reflektorem po świecie. Top 5 after 5. Jacek Zieliński, Andrzej Armakowski. Andrzeju, dzień dobry, dobry wieczór, witam cię.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Jeżeli chodzi o nasze tematy, pierwszy temat dotyczący katastrofy w Browarach. Chodzi o helikopter, w którego katastrofie zginął m.in. szef MSW Ukrainy. Później o wojnie rosyjsko-ukraińskiej, ale bardzo mocno w kontekście tego, co mówiono na ten temat w Davos, bo tam były wypowiedzi także prezydenta Zełenskiego na temat tego, co się dzieje na Białorusi, bo tutaj jest reakcja ze strony Białego Domu, a także listy wysłane przez ambasadora Szczerskiego do władz ONZ-u. Czwarty temat, poniekąd lokalny, ale poniekąd światowy, bo wiemy już, że będzie koncert Madonny w Chicago. Mam nadzieję, że lubisz Madonnę, bo chcecie zapytać o kilka rzeczy z nią związanych.
No lubię Madonnę, bardzo lubię.
No to świetnie, ja też ją uwielbiam. I piąty element, chciałem powiedzieć sportowy, ale oczywiście element tenisowy. Noce nie śpimy. W dzień rozmawiamy o tenisie, w nocy oglądamy. Dzisiaj mam nadzieję, że ten mecz o 8 się rozpocznie, Magdy Linet, tak jak to jest planowane. Andrzeju, już jesteśmy gotowi. Zaczynamy od tego pierwszego tematu, a więc ta katastrofa helikoptera, śmigłowca, jakkolwiek to nazwiemy. I tam w sumie śmierć poniosło 16 osób, w tym troje dzieci, bo tak się stało, że runął ten helikopter, rozbił się w pobliżu przedszkola. Trwa śledztwo. Wiem, że na Ukrainie, jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, powołano specjalną grupę roboczą do zbadania przyczyn tej katastrofy. No bo nie wiemy tak naprawdę, co było powodem, czy był to wypadek, czy była to zła pogoda, czy był to sabotaż, czy zestrzelenie tego helikoptera, obojętnie czy przez przypadek, przez siły ukraińskie, czy przez dywersantów rosyjskich, nie ma tutaj żadnych dodatkowych informacji. To, co mnie zastanawia w tej sytuacji, to to, że z tego, co możemy wyczytać w takich, no nie mówię podręcznikach dla pilotów, ale w takich ogólnych artykułach, które się pojawiają zawsze w momencie, kiedy wydarzy się jakaś katastrofa, że piloci są szkoleni bardzo mocno, żeby w momencie, kiedy już jakby wiedzą, że to zderzenie z ziemią jest nieuniknione, żeby właśnie robić wszystko, żeby nie spowodować jeszcze szkód, prawda, na ziemi.
Tak, no tutaj jest sytuacja taka, że tam leciał minister spraw wewnętrznych Ukrainy.
I chyba dwóch wiceszefów również, prawda?
Tak, i również dwóch wiceszefów. Oni lecieli z Kijowa przez obwód charkowski do Bachmutu. Chcieli zobaczyć, jak wygląda sytuacja w Bachmucie. Wobec tego mogli się gdzieś znaleźć na terenach rzeczywiście bardzo niebezpiecznych. W Ukrainie zastanawiają się, przed chwilą słuchałem jednego z deputowanych ukraińskich, który uważał, że jest to, on nie rzucał żadnych oskarżeń, ale że jest to błąd, że minister leciał z dwoma swoimi zastępcami. Oni nie powinni latać jednym helikopterem i jeździć jednym samochodem.
No właśnie, w momencie, kiedy trwają działania wojenne, prawda, bo to no tym bardziej.
Właśnie, no bo to jest zupełnie inna sytuacja. My sobie chyba nawet musimy zdawać sprawę, że tam no, trwają regularne działania wojenne, prawda, i tutaj jest sytuacja zupełnie inna. Także trochę to jest dziwne wszystko.
No i zdajemy sobie sprawę z tego, jak łatwo jest zestrzelić helikopter, bo przypomnijmy sobie, co się działo, kiedy trwała wojna w Afganistanie, gdzie Sowietom się wydawało, że właśnie za pomocą tych uzbrojonych swoich helikopterów stłumią, prawda, Afgańczyków, okazało się, że te wyrzutnie takie przenośne, rakietowe, no, siały spustoszenie.
Chciały tam rzeczywiście spustoszenie wśród tych rosyjskich helikopterów, absolutnie tak. Także my, ale w tej chwili nie spekulujmy. Ukraińcy prowadzą śledztwo, mam nadzieję, że ta sprawa zostanie wyjaśniona w jakikolwiek sposób. Czy się przybliżymy, no stał się wypadek, zginęło kilkanaście osób, no wszystkich szkoda, zginęło w tym członków rządu ukraińskiego.
Państwa, no najbardziej to tych prowadzi... dzieci z przedszkola szkoda tak naprawdę.
No i tych szkoda oczywiście, także tutaj poczekajmy, na razie ja bym proponował nie snuć jakichś rozmaitych spiskowych teorii, zobaczymy co się stało.
Nie, ja wymieniłem potencjalne przyczyny, no bo już innych nie ma niż no te, tak, które ja wymieniłem, prawda? No, no bo to...
Dokładnie tak.
Tu jeszcze
poczekamy, to jest.
Gwoli informacji, kondolencje ze strony również prezydenta Bidena i jego małżonki, jeżeli chodzi o to, co się stało. Tak. I jeszcze jedna wypowiedź, myślę, warta tutaj zacytowania, który powiedział, że mówię o Przydaczu, Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w gabinecie prezydenta Dudy, który powiedział bardzo chyba mądrze, że w takich sytuacjach nie należy w żaden sposób kierować się informacjami, które są niesprawdzone, niepotwierdzone, niezweryfikowane.
Dokładnie tak. Także poczekajmy, jak ukraińska strona to będzie wyjaśnić tą sprawę. No, doszło do zdarzenia, które lepiej, żeby się nie wydarzyło. No ale niestety na wojnie tego rzeczy zdarzają się, prawda? To jak znamy historię wojen, no to niestety takich wypadków było sporo.
Kolejny temat. My bardzo i ty i ja krytykowaliśmy, właściwie uprawialiśmy taką publicystyczną szyderę, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w Davos, ale mam wrażenie, że ten temat dozbrojenia Ukrainy, pomocy Ukrainie rozgrzał chyba to towarzystwo, które tam się zgromadziło, no bo prezydent Zełenski zaapelował o dostawy czołgów, o dostawy broni przeciwlotniczej. Właśnie wypowiadając się, prawda, podczas tego wszystkiego, no co się dzieje w Davos, Zełenski mówił, że na teraz potrzebnych jest 200 czołgów i 600 pojazdów opancerzonych oraz haubice. Więc tutaj, no, konkrety padły, prawda? Zdecydowane konkrety. Natomiast...
I konkrety padną w piątek.
No właśnie, i tu jest znak zapytania, czy tak. Miejmy nadzieję, że tak, bo Olaf Scholz, czyli kanclerz Niemiec, człowiek, który rządzi państwem niemieckim, powiedział, mówił wiele, ale ani słowa na temat czołgów Leopard 2.
No więc on nie powiedział, z tego co wyczytaliśmy w doniesieniach prasowych, stanowisko Niemiec jest takie, że Niemcy zgodzą się dostarczyć czołgi, ale jeżeli też czołgi wyślą Amerykanie. Jest on dosyć, bowiem szczerze zaskoczony.
No to dość karkołomna konstrukcja, prawda? No bo mogły...
karkołomna konstrukcja.
Andrzej, Stany Zjednoczone... Poczekaj, Stany Zjednoczone mogłyby odbić piłeczkę i powiedzieć, oczywiście, że tak, pod warunkiem, że wy wyślecie tyle pomocy, w sensie na przykład także finansowej, ile myśmy do tej pory wysłali.
No to byłoby oczywiście... No bardzo by to było dobre odbicie piłeczki. Niemcy by nawet na to mogli pójść, ale wiesz, żeby jakoś
jak to mówią małe dzieci w przedszkolach amerykańskich, I don't think so.
No więc właśnie. No więc słuchaj, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ważne jest to, że w piątek ma być ogłoszony kolejny pakiet pomocy. Amerykanie mają dać Ukraińcom te wozy pancerne Skyler. Takie to są takie wozy pancerne piechoty, oprócz Bradleya jeszcze nowocześniejsze. Dostaną także precyzyjną amunicję. Już nie będę podawał tych literkowych, wiesz, wyznaczników tej amunicji. Chodzi o tą precyzyjną amunicję o zasięgu do 150 kilometrów. I tutaj jest ważna decyzja, zmiana decyzji Białego Domu, bo Biały Dom był przeciwny dostarczaniu Ukrainie amunicji, którymi by ona mogła atakować rosyjskie cele. A tutaj jakby dostali tą precyzyjną amunicję. Ona może być wystrzeliwywana, to nie są bomby lotnicze, może być wystrzeliwana wystrzeliwana także z wyrzutni rakietowych HIMARS. Te rakiety bardzo by mogły precyzyjnie atakować rosyjskie cele na Krymie. I tutaj jest zmiana polityki Białego Domu. Biały Dom chce dostarczyć taką broń Ukrainie, która mogłaby ona, dzięki której Ukraina Krym mogłaby odbić. To jest bardzo poważna zmiana, bo to jest jakby znowu przesunięcie tej takiej czerwonej linii, którą tam sobie Rosjanie rysowali. Tutaj my byśmy ją przesunęli znacząco. Amerykanie mówią, że zdają sobie sprawę, że to może prowadzić do eskalacji konfliktu, no ale że Ukraina ma prawo też się wybronić. Wiesz, także no bardzo to jest ciekawe wszystko.
No, Andrzej, ale poczekaj, poczekaj, ja wiem, ale jedna rzecz jeszcze, bo jakbym chciałbym się zatrzymać przy tym Krymie, o którym powiedziałeś. Jeżeli w tym momencie są problemy z tym, żeby dozbroić Ukrainę na takim poziomie, aby oni mogli jeszcze mocniej się bronić i mogli przejść być może do kontrofensywy takiej znaczącej, no to teraz wyobraź sobie, jakiej pomocy militarnej musiałoby dostarczyć NATO, Stany Zjednoczone, państwa europejskie, NATO, Kanada, jakiej pomocy musiałoby dostarczyć Ukrainie, aby oni byli w stanie zaatakować, bo my mówimy o nie wyzwoleniu Krymu czy odbiciu Krymu, my mówimy o zaatakowaniu Krymu.
Tak. Znaczy, tutaj jest zmiana amerykańskiej polityki, byłaby, prawda? Natomiast to, co ty mówisz, pamiętaj, kraje NATO dysponują około 2000 czołgów Leopard 2. Ja sobie wyobrażam, że zebranie 200 czołgów, to nie jest jakieś... Myśmy w tej chwili zebrali ponad setkę tych...
Chyba Polska przekazała 250, z tego, co się orientuje.
No więc właśnie. Także one jeszcze, biorąc te T-72, myśmy przekazali, które są remontowane w Czechach, jak wiesz, taki szlif robią, żeby się lepiej nadawały do walki. Także tutaj jest to całkiem realne. To, co Zełenski mówił, to ta prośba spełniona zostać może. Po części już została spełniona.
Tak, tak, ale ja się odniosłem do tego, co mówiłeś o ewentualności odbicia Krymu, prawda?
No więc słuchaj, my tutaj jest jedna rzecz, my nie wszystko będziemy wiedzieć i chyba dobrze, że nie wszystko, bo myślę o tym tajnym spotkaniu, generał Miley spotkał się z głównodowodzącym ukraińskich sił, prawda? My wiemy, że spotkanie odbyło się gdzieś na terytorium Polski, gdzieś niedaleko granicy polsko-ukraińskiej, ale nie wiemy co. Wiemy, że było spotkanie było tajne. Co tam ustalono, nie wiemy. Bardzo dobrze, że tego typu spotkania się odbywają, bo być może tam jednak zadecydowano o jakiejś większej pomocy dla Ukrainy. I tutaj jak ta ekwilibrystyczna konstrukcja Scholza, jak ją nazwałeś, to szybko się może sprawdzić w jakiś sposób, że po prostu Amerykanie na przykład przekazał szereg czołgów
Ukrainie. Ja sobie jakby...
Jedną sprawą też szkolenie było takie, że myślę, że jedną ze spraw omawianych na tym tajnym spotkaniu było szkolenie ukraińskiej armii przez Amerykanów.
Wiesz, bo ja sobie wyobrażam też sytuację taką, nie wiem jak... Bo tutaj też jest kwestia tego, jak daleko Amerykanie są zdecydowani, a wygląda na to, że są bardzo mocno zdeterminowani do tego, żeby tutaj jak najmocniej tego Putina osłabić i Rosję osłabić. Już nawet nie Putina, ale całą Rosję. Wykorzystują tą wojnę jako okazję do tego, żeby osłabić swojego globalnego rywala, czyli Rosję. Tutaj nie ma wątpliwości, nie będziemy się oszukiwać. Do czego zmierzam? Po takiej deklaracji Scholza, który mówi, jak Amerykanie dadzą tyle, co my, to my tyle wyślemy, prawda? No to ja sobie wyobrażam sytuację, że nagle Stany Zjednoczone informują właśnie władze niemieckie, okej, my dajemy 100 czołgów, prosimy was o kolejne 100, to pojedzie 200. No wtedy Niemcy zostaną, że tak powiem, z tą swoją deklaracją, prawda?
No i niestety będą musieli wysłać te czołgi, nie będą mieli wyjścia, przypuszczam, wiesz. Także no tak to będzie po prostu. Także tutaj sytuacja jest jaka jest. W ogóle tym Davos dzisiaj miał też wystąpienie, to odbiegając od tematu, tylko jedno, dwa
zdania. Tak, bardzo proszę.
Tylko na ten temat, że sekretarz generalny ONZ wystąpił, oskarżył naftowe koncerny, że one jakby fałszowały wyniki badań na temat zanieczyszczenia środowiska, jeżeli chodzi o sprawy, sprawy emisji gazów. On mówił, że identycznie postępowały w swoim czasie koncerny tytoniowe, które zwalczały wyniki badań naukowców, że w palenie tytoniu jest szkodliwe.
No ale, ale to wiesz, no nie trzeba być sekretarzem generalnym ONZ-u, przecież my to wiemy doskonale, prawda?
No tak, no więc tutaj...
Przypomnij sobie aferę z Volkswagenem w Stanach Zjednoczonych.
No tak, tak, tak. Także, no
zafałszowane tak, tak, wyniki tutaj... testów dotyczących emisji...
No, no między innymi o tym była mowa dzisiaj. Także no dobrze, że tego typu wystąpienie w tym międzynarodowym gadulstwie, bo ja nie zmieniam swojej opinii na temat tego spotkania w Davos oczywiście, ale bardzo dobrze, że rozmawiano na temat Ukrainy i że pojawiają się też tego typu głosy. Może co z tego w przyszłości będzie jeszcze. Zobaczymy.
Białoruś.
Prawda, wielkiego chleba chyba.
No tak.
Białoruś. No tu jest na, no Białoruś. Tutaj no Biały Dom, wiemy dzisiaj z dzisiejszych deklaracji, że Biały Dom podziela obawy Polski, jeżeli chodzi o coraz większy udział Białorusi w ataku na Ukrainę. Wiemy, że Białoruś wyposażyła od kilka oddziałów rosyjskich. Oni otrzymali wszystko od menażek po broń, prawda? Następnie no, z terytorium Białorusi dokonuje się ataków na Ukrainę. Z terytorium Białorusi startują te strategiczne bombowce. Przy granicy Ukrainy z Białorusią stacjonuje coraz więcej rosyjskich wojsk. To nie są co prawda jeszcze siły, które by mogły jakiegoś ataku dokonać, ale ich, tych Rosjan jest tam coraz więcej i tutaj Polska obserwuje to z dużym niepokojem i Amerykanie ten niepokój
ale zauważ, bo teraz oprócz sankcji potencjalnych, większych, mniejszych w stosunku do Białorusi, to tutaj trudno sobie wyobrazić jakieś inne działania w stosunku do
dokładnie
państwa
tak
białoruskiego, no bo to byłaby mimo wszystko agresja na zupełnie niezawisłe państwo, tak? Gdyby
no,
się na przykład...
niezawisłe jak niezawisłe.
No nie, ale no, z punktu widzenia prawa międzynarodowego to jest to...
Przynajmniej takie prawo międzynarodowe.
No ale to wiesz, no więcej jest takich miejsc na świecie, prawda?
Formalnie. Jest więcej takich miejsc, no umówmy się, Białorusia nie jest żadnym niezależnym państwem, jest pod rosyjskim butem i taki jest fakt. I
no tak, ale atak na terytorium Białorusi nie byłby tym samym, co atak na wojska rosyjskie, prawda? O, do tego zmierzam. Nawet, ale teraz zobacz, no jak teraz, to tutaj jest bardzo trudna sytuacja, no bo Rosjanie mogą to w nieskończoność wykorzystywać, tak długo jak Białoruś bezpośrednio nie będzie zaangażowana w konflikt. No to może być takim miejscem, z którego właśnie Rosjanie będą mogli przeprowadzać akcje, będą mogli tam stacjonować, będą tam mogli przygotowywać zapasy i tak dalej, i tak dalej.
No więc właśnie, czyli prawda jest taka, że Białoruś praktycznie, choć armia białoruska nie uczestniczy w wojennych działaniach, to też fakt, no ale Białoruś tej agresji bierze udział od samego początku, umówmy się, no.
No dobrze, ale zobacz, czy z punktu widzenia, ja wiem, że teraz to co ja teraz powiem może być takim rodzajem, no jakiejś takiej political fiction, ale czy z punktu widzenia Rosji, to, że na przykład lotnisko w Rzeszowie jest wykorzystywane, prawda, do wspierania Ukrainy, nie może być traktowane właśnie jak to, jak my patrzymy na to, co dzieje się na Białorusi.
Niech sobie Rosjanie patrzą jak chcą, wiesz. No, gdyby chcieli zaatakować lotnisko w Rzeszowie, co jest całkowicie realne przy jakimś eskalacji działań na Ukrainie, prawda? My sobie musimy zdawać sprawę, że to nie jest coś, co nie jest nierealne zupełnie. Rosjanie mogą się zdecydować zaatakować terytorium krajów NATO, prawda? To jest zupełnie realne. Nie wiem, jaka byłaby odpowiedź na to, wiesz, ale my się musimy liczyć, że coś takiego nastąpić może. Lotnisko w Rzeszowie jest chronione silnie. Są tam, Amerykanie rozstawili tam baterie rakiet Patriot, konkretnie dwie baterie bronią. To jest wystarczająca siła, żeby lotnisko jedno bronić przed jakimś niespodziewanym atakiem ze strony Rosji. Także jest to teren chroniony przez NATO. Zdajemy sobie sprawę, że potencjalnie on może być celem ataku. No nie udawajmy, że nie. No potencjalnie może. Nikt z nas nie wie, co Putinowi do głowy strzeli. Mówi się, że on ma dość i Gerasimowi, szefowi sztabu armii rosyjskiej, który w tej chwili dowodzi całą wojskową operacją, Putin nakazał zniszczenie Ukrainy, nakazał zadeptanie jej, jakby powtórzyć stwierdzenia rosyjskiej propagandy. Prawda? Także wiesz, no, musimy się liczyć z tego typu działaniami Rosji.
Dwa kolejne tematy, przedostatni i ostatni. Ostatni to tenisowy, przedostatni to muzyczny, chociaż można powiedzieć, że nawet wykraczający poza muzykę, bo Madonna to już jest zjawisko kulturowe, jak spojrzymy na historię,
oczywiście,
prawda?
Jeśli chodzi o modę, chociażby
te obyczaje, tylko, kino.
Obyczaje, kino, no oczywiście.
Moim zdaniem świetna rola Madonny, chociaż była krytykowana, prawda, wywicie. Świetna rola. I wiele innych filmów, taki kiedyś film dawny.
Tracy na przykład.
O też, tak, ale też ten film Rozpaczliwie poszukując Susan, gdzie młoda Madonna grała, miała chyba, prowadziła tygrysa chyba miała tam na smyczy.
Po latach
zupełnie inaczej patrzymy na te jej kreacje. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Madonna poinformowała, że właśnie w roku 2023 światowa trasa koncertowa, 35 miast na całym świecie. Ta trasa rozpocznie się 15 lipca w Vancouver w Kanadzie. Jeżeli chodzi o Chicago, to tutaj ważna informacja dla wszystkich. To się nazywa The Celebration Tour. Do Chicago, do United Center oczywiście Madonna dotrze 9 sierpnia. Będzie tylko jeden koncert. Madonna zapowiedziała, że to będą piosenki, przeboje z całej jej 40-letniej tak naprawdę kariery. Powiem ci, że ja już dawno nie chodzę na koncerty, bo już na wszystkich byłem, mam wrażenie. I to byłem wtedy, jak ja byłem młody i ci wykonawcy byli młodzi, bo ostatnio zobaczyłem, ile Sade ma lat. Uwielbiam Sade. Ale już teraz ja wiem, czy mi by się chciało w moim wieku iść na koncert w jej wieku? A byłem na jej koncercie w 90 chyba pierwszym czy drugim roku i byliśmy w sile wieku, i ja, i ona. Młodzi byliśmy wtedy. Także tutaj to też jest zawsze znak zapytania, ale na Madonnę chyba byśmy chętnie się wybrali na ten koncert 9 sierpnia.
Chętnie byśmy się wybrali oczywiście, pamiętając o tym, że no koncert Madonny to jest nie tylko muzyczny koncert, to jest wielki show. Jej wszystkie koncerty, ja byłem raz na jej koncercie w United Center przed laty, no to wiesz, takie jej koncerty to są taki no wielki, wielki show. Fantastyczny przy okazji show. To jest znacznie więcej niż koncert.
Ale trzeba przyznać, że to jest osoba...
Widowisko przede wszystkim.
Tak, osoba
też
niezwykle uzdolniona, wiele osób tak łatwo sobie krytykuje właśnie Madonnę, natomiast jak się przyjrzymy nawet tym zwykłym teledyskom, które w dużej mierze to są teledyski, gdzie ona jest osobą, która rzuca pomysł od początku do końca. To są małe filmiki, małe dzieła sztuki, jeżeli chodzi o kino nawet.
Absolutnie tak, absolutnie zgadzam się z tobą, w 100% zgadzam się z tobą. No,
pamiętasz, jak ona nagrała taki teledysk, który nawiązywał do Marilyn Monroe śpiewającej, że... najlepsi przyjaciele kobiet to brylanty, chyba tak to szło.
Tak. No oczywiście, także wiesz, no oczywiście wiele było tych znakomitych teledysków, one wszystkie weszły do historii w ogóle muzyki. Później czerpano z tego garściami.
Andrzej, ja już widzę te SMS-y tutaj na naszą komórkę SMS-ową i na nasz reflektor@polskieradio.com na ten e-mail, że dwóch starych dziadów radiowych zachwyca się Madonną.
No to dobra, to niech sobie popiszą. Ja tam Madonnę lubię, no nie ja będę
również
kłamał.
Ja tylko powiem, to w takim razie... Publicznie podam ci informację, której nie chciałem najpierw podawać, bo będą wszyscy słyszeć i każdy się dowie. Otóż 20 stycznia, o godzinie 10 rano rusza sprzedaż biletów. Myślę, że one dość szybko się sprzedadzą. No nie wiem, daję 1,5 minuty, 3 minuty. Strona madonna.com/tour. madonna.com/tour. 10 rano 20 stycznia do startu gotowi hop. A teraz tenis. Już o 8 mamy spotkanie, gdzie Magdalinet zagra z Anet Kontaveit. No i tutaj trudno ją stawiać, mówię o Magdzie, w roli faworytki.
Tak. Magda Alinet, wczoraj długo czekaliśmy na jej mecz z Maja Szerif, prawda? On się zaczął w nocy naszego czasu, późno dosyć, ale Magda Alinet poradziła sobie znakomicie, wygrała pierwszego seta, w drugim bardzo łatwo jej poszło. W ogóle długo czekaliśmy na szereg meczy. Ja nie oglądałem piątego meczu zwycięskiego Huberta Hurkacza, bo w tym czasie przełączyłem sobie na kol, gdzie grała Daniel Collins z Czeszką Muchową. To ze względu na drabinkę, bo po prostu tutaj zwyciężczyni tego meczu zagra ze zwyciężczyni Daniel Collins. Będzie prawdopodobnie z Rybakiną grała, a później zwyciężczyni tego meczu zagra z Igą Świątek w czwartej.
No tak, ale ja ci powiem, ja się nie mogłem za bardzo oderwać od tego meczu Hurkacza, dlatego że ten mecz bardzo się nie układał. Pierwsze prowadzenie w ciągu tego spotkania to był czwarty set przy... to był piąty set przy gemie 1-0. To było pierwsze prowadzenie, mówimy o piątym secie, pierwszym gemie, to był pierwszy moment, kiedy Hubert Hurkacz w tym meczu prowadził. Czyli przez cztery sety tak naprawdę gonił swojego rywala. Mecz się skończył...
Gonił, dogonił
i przegonił jeszcze na koniec.
I przegonił. Powiedzmy, oczywiście pamiętajmy, że Hurkacz będzie miał jeszcze bardzo ciężkich przeciwników teraz, także na razie zadanie wykonał. Pewnie jest potwornie zmęczony. Otóż ten mecz się skończył nad ranem naszego czasu, ale w Australii...
W pół do drugiej w nocy było.
Pierwsza, pół do drugiej w nocy. Tak. Także jak weźmiesz odnowę biologiczną, oni muszą zrobić sobie odnowę biologiczną po meczu i tak dalej, to on przed 4:30 rano spać nie poszedł.
No i teraz będzie za rywala miał sobie Denis Szapopalow.
Powalow, Kanadyjczyk.
Tak jest.
To jest trudny przeciwnik, to nie będzie łatwy mecz, także tutaj trzeba sobie powiedzieć, że tutaj szanse są wyrównane, ja sądzę, w tym meczu. Wcale nie jest tak, że Hubert ma jakieś mniejsze szanse w tym meczu, to nie, ale wiesz, no to nie będzie łatwy przeciwnik i czeka go ciężka walka. Iga Świątek ma troszeczkę łatwiej. Spodziewaliśmy się, że w trzeciej rundzie zagra z Bianką Andreescu, która niespodziewanie wczoraj przegrała z kwalifikantką z Hiszpanii, która notabene, oglądałem chwilę ten mecz, która bardzo dobrze grała, także to też wcale nie musi być spacerek dla Igi.
Ale ona chyba zmieniła, mówisz o tej Krystyna Buksa, tak? Czy też Busa, ona zdaje się, że zaczęła reprezentować, najpierw reprezentowała barwy Mołdawii, a teraz reprezentuje barwy Hiszpanii. Ale to jest zawodniczka, która jest urodzona w Mołdawii, także...
Tak. No, ale jest Hiszpanką w tej chwili, prawda?
Tak jest.
Także, ale to wcale najważniejsze jest to, że to wcale nie musi być, ta ona nieźle grała, powiem ci szczerze, że nie musi być spacerek. Ten mecz Muchowej z Collins był nieprawdopodobny, on się tiebreakiem w trzecim secie skończył, tam było 7-6 w trzecim secie, także był niezwykle zacięty, tutaj o każdą piłkę walczono. Chyba Collins będzie bardzo zmęczona po tym meczu. Rybakina z kolei wygrała gładziutko z Kalą Juwan 6-1, 6-2, także ona zmęczona nie będzie. Także zobaczymy, jak się to dalej będzie układało wszystko. Tak turniej, no, trzeba powiedzieć, że się rozkręca. Mam nadzieję, że nie będzie lało, że nie będzie jakichś upałów, że nie trzeba będzie przerywać meczy, tak jak to miało miejsce. Natomiast tak jak słusznie zauważyłeś, Magdalinet nie jest faworytką w meczu z Anet Kontaveit. Ona ma korzystny bilans meczy z Anet Kontaveit, co jest takie dla wielu może być niespodziewane, ale Kontaveit nie jest w złej formie i zobaczymy, jak będzie dzisiaj o 8.
Ale tym przyjemniej będzie patrzeć na to spotkanie.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. 5 najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.